Tworzymy piątkę mojżeszową. Dzisiaj będziemy rozpatrywać, rozważać piąty rozdział, który jest zatytułowany Dziesięcioro przykazań, czyli temat będzie bardzo taki ważki. Nie chcę powiedzieć ważny, bo każdy temat w Biblii jest ważny, ale jest takim ważkim tematem. Bo przecież któż z nas nie słyszał na temat dekalogu coś? Kto z was, tak jestem ciekaw, był uczony, czy jest uczony dekalogu jako modlitwy? I modlicie się tą modlitwą, czy kazamy się namodlić wieczorną, czy poranną? Bo ja na przykład byłem wychowany w takiej tradycji, gdzie dekalog był traktowany jako modlitwa. I kiedy ja się uczyłem, to musiałem modlitwy, to musiałem modlić Ojcze nasz, wierzę w Boga Ojca, później 10 przykazań i na to wszystko musiałem powiedzieć Amen. Czyli na dekalog też powiedziałem Amen. A co z tego wynikało, to dzisiaj zobaczymy. Więc widzicie, dekalog jest ogólnie znany, jest to właściwie chyba najbardziej znana część Starego Testamentu, bo to jest powszechnie uczone na lekcjach religii. I Mojżesz, kiedy przekazywał dekalog narodowi izraelskiemu, to zadbał o to, żeby byli zebrani wszyscy Izraelici. W piątym rozdziale, w pierwszym wierszu jest napisane: Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł do nich: słuchaj Izraelu ustaw i praw, które wam dziś ogłaszam, abyście się ich nauczyli i przestrzegali ich wykonywania. A więc Mojżesz miał świadomość ważności dekalogu, w ogóle ustaw i praw, ale w tym wypadku chodzi o dekalog, i zadbał o to, że wszyscy byli zgromadzeni i do nich mówił. Podkreśla, abyście się nauczyli i przestrzegali ich wykonywania. Czyli nie tak tylko nauczyć, powiedzieć, tak mnie to uczono, no a potem życie to ono sobie płynęło swoim torem. Ale przestrzegać ich wykonywania. Dalej Pan mówi, mówi Mojżesz: Pan nasz Bóg zawarł z nami przymierze na Chorebie. Kiedy czytam to, ten werset, to sobie pomyślałem w pierwszej chwili, że może tu się zrodzić w głowie niektórego z was taka myśl: no fajnie miał ten Izrael. Mieli przymierze z Panem Bogiem. Wiecie, być w przymierzu z Panem Bogiem to jest fajna rzecz. Mieć pewność, że Bóg jest moim sprzymierzeńcem. A chciałby się powiedzieć: Panie Boże, a co my? Co, mamy się stać Izraelitami, żeby być w przymierzu z Tobą? A co z nami? Wiecie, że jeżeli oddasz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to jesteś w przymierzu z Bogiem i masz to zapewnione. Kiedy otworzymy list, kiedy otworzymy Ewangelię Łukasza, to tam jest, tam są takie słowa Pana Jezusa. Ewangelii Łukasza to jest zatytułowane jako Ostatnia Wieczerza. To była ta wieczerza paschalna. Pan Jezus podnosi tam kielich i mówi tak, w 20 wierszu, 22 rozdział, 20 wiersz. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Jakbyś uwierzył w Jezusa Chrystusa i przyjąłeś tą ofiarę krwi, która się przelała za twoje grzechy, to jesteś w przymierzu z Najwyższym. To jest niesamowite. To jest niezwykle. Izrael był wtedy w przymierzu z Bogiem. Tam też w czasie zawierania tego przymierza była przelana krew. Druga Mojżeszowa nam o tym mówi. Ale to była krew zwierząt. A my jesteśmy w przymierzu z Najwyższym, my jesteśmy w przymierzu ze Świętym Bogiem przez krew, przez przelaną krew Jego Syna. Czy jesteś w przymierzu z Bogiem? Czy twoje życie jest ukryte w Jezusie Chrystusie? I dalej Mojżesz, kiedy przypomina o tym przymierzu, to wylicza przykazania dekalogu. Ja najpierw je przeczytam z takim krótkim komentarzem do każdego z tych przykazań. I zaczyna od 6 wiersza, kiedy mówi tak. Bóg mówi przez usta Mojżesza. Jam jest Pan, Bóg Twój, który się wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Przykazanie to uczyło Izraelitów, że jest Bóg, który ich uwolnił z niewoli egipskiej. Jest to Bóg, któremu się tylko Jemu należy cześć. W innym miejscu, to jest w 4 rozdziale, wczoraj tego nie przeczytałem, dzisiaj na to zwracam uwagę, to jest 35 wiersz, Bóg przez Mojżesza mówi do narodu izraelskiego tak. Tobie to ukazano, abyś poznał, że Pan jest Bogiem, oprócz Niego nie ma innego. Tego się Izraelici mieli nauczyć już przez pierwsze przykazanie. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. To było niezwykle ważne na tle otaczającego świata, w jakim Izrael się znalazł. Ludy pogańskie cechowało wielobóstwo. I Izrael miał być kimś wyjątkowym, miał znać Boga Stworzyciela, Boga Wyzwoliciela. I z tym Bogiem miał być w przymierzu. I temu Bogu, i tylko temu Bogu miał oddawać cześć. Izrael miał o tym wiedzieć. To jest pierwsze przykazanie. Drugie przykazanie od 8 wiersza. Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie w górze i co jest na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winem ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę aż do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Drugie przykazanie uczyło Izraela, że nie mogą sobie ich Boga wyobrażać w jakikolwiek sposób, w jakiejś formie rzeźby, figury, obrazu, pomnika, absolutnie w jakiejkolwiek formie. To było kategorycznie zakazane. To właśnie cechowało ludy pogańskie. Oni w ten sposób robili, że swoich bogów wyobrażali sobie w postaci jakiejś rzeźby z kamienia, z drewna, obrazu. Stawiali to jako świętości i kłaniali się temu. Mimo, że to nie umiało mówić, nie umiało chodzić, nie umiało nic czynić, nie znali Boga. Ten Bóg się dał poznać Izraelowi i powiedział, będziesz służył Bogu żywemu, jedynemu, prawdziwemu przez posłuszeństwo i przykazań, jakie Ci nadali. Jest to niezwykle ważne po dziś dzień. Człowiek, który nie zna prawdziwego Boga, będzie zawsze go sobie wyobrażał w postaci jakiejś figurki i tej figurce będzie się kończył. Niezwykle aktualne przykazanie po dzień dzisiejszy. Wiecie, tu jest taki jeden wyraz. Chciałbym na ten wyraz zwrócić uwagę. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. To jest napisane w 9 wierszu. Zazdrość jest wyszydzana dzisiaj. Jeżeli mąż jest zazdrosny o żonę, to jest wyszydzany. Jeżeli żona jest zazdrosna o męża, to jest wyszydzany. O głupi, zazdrosny o żonę jesteś. O co to wyszydzany to jest? Kiedy jest powiedziane, że zazdrość jest cechą Pana Boga. Zdrowa zazdrość. Jeżeli kochasz swoją żonę, będziecie wchodzili w taki okres, że będziecie szukali partnera, będziecie szukali żony, będziecie szukali męża. Jeżeli będziecie w tym związku, i pokochasz swoją żonę, a nie będziesz o nią zazdrosny, że ona w tym zdrowym rozumieniu, w tym Bożym rozumieniu, to znaczy, że jej nie kochasz. Jeżeli kochasz swojego męża, a nie będziesz zazdrosna o niego w tym Bożym zrozumieniu, to znaczy, że ci jest obojętny. Na czym polega to dobre, zdrowe rozumienie Boże? Mąż i żona są przeznaczeni do siebie. I pewne gesty, pewne zwroty, pewne słowa, sposób ubierania, to jest dla męża, to jest dla żony. Pewne słowa są tylko dla twojego współmałżonka. One się nie godzą do innego. Jeżeli teraz mąż widzi, że żona zaczyna mizdrzyć się do innego mężczyzny i nie jest o nią zazdrosny, to znaczy, że jej nie kocha. Bóg mówi to właśnie na przykładzie tych posążków. Jeżeli mówicie, mówi do Izraela, że ja jestem waszym Bogiem, a będziecie mieli posążek i jemu się będziecie mizdrzyć, to mnie nie kochacie. A ja jestem Bogiem zazdrosny. Zrozumcie zazdrość w Bożym świetle. Bądź zazdrosny o swojego współmałżonka. Tą Bożą zazdrością. Nie chorobliwą, bo jest niezdrowa, chorobliwa zazdrość. Nie o takiej mówię. I teraz następne przykazanie. Nie nadużywaj imienia Pana Boga twojego, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. To jest niezwykle ważne przykazanie w dniu dzisiejszym. Myśmy mówili wcześniej, już mówił o tym wujek Rysiek, ja też o tym wspominałem. Imię Boże jest święte. W Biblii imię oznacza coś więcej niż tylko słowo, niż tylko literę, niż tylko dźwięk. W biblijnym znaczeniu imię określa charakter, naturę, określa postać, którą to imię wyraża. W tym imieniu się nam Bóg objawi. Jeżeli masz szacunek do Boga, będziesz miał szacunek do Jego imienia. Pamiętajmy o tym. I teraz następne przykazanie. Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan, twój Bóg. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę, ale 7. dnia jest sabat Pana twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydlem, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica tak jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem ziemi egipskiej i że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Dla Izraelity dzień sabatu był dniem święty. Właściwie można powiedzieć, to było zgoła największe święto. Jeżeli ktoś nie przestrzegał dnia sabatu, miał być ukamienowany. I takie przykłady są w Piśmie Świętym, że za nieprzestrzeganie dnia sabatu człowiek był ukamienowany. To było dla Izraelity najświętsze z świąt. Co tego dnia? Nasz stosunek chrześcijan do dnia sabatu, będę mówił troszeczkę później. Tu chcę tylko podkreślić, był to Boży nakaz, było to Boże przykazanie i dla Izraelity było oczywiste, że 7. dzień, sabat, należał się, że 7. dzień należało święcić, przestrzegać. Za chwilę powiem coś więcej na ten temat jeszcze. Następne przykazanie. Czci ojca twego i matkę twoją, jak ci rozkazał Pan, twój Bóg, aby długo trwały twoje dni i aby ci się dobrze działo w ziemi, którą Pan, twój Bóg, ci daje. Przykazanie to uczy szacunku do rodziców. Wiecie, można powiedzieć tacie i można powiedzieć mamie, kocham was, a potem robić po swojemu. Jeżeli okazujesz miłość i szacunek do rodziców, to im wyrazisz to przez posłuszeństwo. To jest podstawowa rzecz. Jeżeli kochasz swoich rodziców i chcesz im to wyrazić, to nie tyle przez słowa, to też jest miłe, kiedy powiesz mamie, tacie, kocham was. Ale to będzie miało odzwierciedlenie w twoim codziennym, posłusznym życiu rodzicom. Więc to przykazanie uczyło właśnie szacunku, miłości do rodziców. I tu jest ujęte takim pięknym wyrazem czci do ojca i matki. I następne przykazanie, nie zabijaj. W oryginale jest nie morduj. Wiecie, że Pismo Święte stoi na stanowisku kary śmierci? Że Pismo Święte mówi, że są pewne wydarzenia, które należy ukarać śmiercią i potwierdza to Nowy Testament. Ten humanizm współczesny temu zaprzecza, ale to nie jest zgodne z Pismem Świętym. Więc tu to przykazanie uczyło szacunku do życia ludzkiego. Nie morduj. Następne przykazanie, nie cudzołóż. Przykazanie, które uczyło szacunku do małżeństwa, poszanowania, mówiło o świętości małżeństwa. Nie cudzołóż. Następne przykazanie, nie kradnij, uczyło poszanowania własności prywatnej. Izraelita miał zakaz, nie kradnij. Kolejne przykazanie, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Przykazanie to uczyło poszanowania czyjejś reputacji, czyjejś opinii. Żeby nie psuć komuś opinii przez plotkowanie, przez niewłaściwe wyrażanie się o kimś. Jeżeli mamy coś do kogoś, powiedzmy mu to wprost, a nie za jego plecami. Bo ten człowiek nie dość, że się nie potrafi obronić, to w ogóle o tym nie wie, że mu ktoś psuje opinię. A więc nie mu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. I tego byli uczeni Izraelici. I ostatnie, dziesiąte przykazanie. Nie pożądaj żony bliźniego swego i nie pożądaj domu bliźniego swego, ani jego pola, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Przykazanie to uczyło Izraelitę, żeby się powstrzymywał od niezdrowej pożądliwości. Jakiejkolwiek. Żeby się powstrzymywał. To miało być poza nim. To właśnie przykazanie uczyło Izraelitę. Można by było zadać teraz pytanie, jak my, chrześcijanie, jeżeli wszyscy tu jesteśmy chrześcijanami, może inaczej to mówię, jaki ma być chrześcijański stosunek do dekalogu? Jak my mamy traktować dekalog? Nim odpowiem na to pytanie, najpierw chciałbym pokazać, jak zakon, a dekalog jest właśnie zakonem, jak zakon nazywany jest w Nowym Testamencie. To nam pomoże zrozumieć dalsze myślenie. I kiedy otworzymy drugi list do Koryntian, na trzecim rozdziale, to tam zakon jest nazwany służbą śmierci. Bardzo poważne określenie. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, siódmy wiersz. I tu jest powiedziane, jeżeli wtedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych, to jest w pewnym kontekście, ale tu chcę pokazać, że tu zakon, to są te tablice kamienne. To właśnie chodzi o dekalog. To jest nazwane służbą śmierci. Powyżej, w szóstym wierszu, jest nazwany zakon literą, która zabija. To jest końcówka tego szóstego rozdziału. Bo litera zabija. To jest bardzo poważne określenie. Kiedy popatrzymy do pierwszego listu do Koryntian, to są dwie kartki wcześniej, Tam jest powiedziane, że zakon jest mocą grzechu. To jest wiersz 56. Cały ten wiersz brzmi, a żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. No i mamy trzecie określenie. Pierwsze, służba śmierci, litera, która zabija, i zakon jako moc grzechu. To są poważne określenia. Kiedy byśmy przeczytali z listu do Galacjan, to mamy zaraz parę kartek później. W 3 rozdziale, 10 wierszu zakon jest nazwany przekleństwem. Jest powiedziane, list do Galacjan, 3 rozdział, 10 wiersz. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. To jest niezwykłe określenie. Bo dalej jest to nawet skomentowane. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. A więc to są bardzo poważne określenia. Mamy służyć śmierci, mamy być pod przekleństwem, mamy słuchać litery, która zabija. To jak to jest? Jak chrześcijanin ma się odnosić do zakonu? Więc po co jest ten zakon? W liście do Rzymian, w 3 rozdziale, jest wyjaśnione, po co jest zakon. Otwórzmy list do Rzymian. Będziemy musieli to wszystko zobaczyć, żebyście wiedzieli, że to jest w Biblii napisane, więc będziemy musieli korzystać z Biblii bardzo dużo. 3 rozdział, list do Rzymian, 20 wiersz. Tam jest powiedziane tak. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. O, po to jest zakon. Tu jest wyraźnie napisane, że zakon Bóg dał po to, żeby poznać grzech. No dobrze. A co dalej? Poznaję grzech, Panie Boże. Zgadzam się, jestem grzesznikiem. I co teraz? Jeżeli czytasz zakon i widzisz w świetle zakonu, jak w lustrze, że jesteś grzesznikiem, to powinieneś zawołać, Panie Boże, ratuj. Co mam robić? I wtedy jest kolejna rola zakonu. Ona jest tak pięknie opisana w liście do Galacjan. Jeszcze raz wrócimy do listu do Galacjan. To jest 3 rozdział listu do Galacjan, 24 wiersz. I tam jest napisane tak. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Widzicie, Bóg w swojej mądrości wiedział to, co daje zakon. Zakon miał uzmysłowić człowiekowi grzech, że jest grzeszny, że nie potrafi żyć według Bożych wymagań. Każde przekroczenie zakonu to jest grzech. Nie tylko jednego przykazania gdzieś tam raz w życiu, ale każde, zawsze, za każdym razem. Kiedy przekraczasz zakon, kiedy okazujesz, dajmy na to, nieposłuszeństwo rodzicom, kiedy na przykład obmawiasz kogoś. I to nie tylko, że dzisiaj, tylko dzisiaj, ale jak to się zdarzyło kiedyś, to jest grzech, one się nawarstwiają, a jak jutro, to one się sumują. Co z tym zrobić? Panie Boże, co ja mam z tym zrobić? I wtedy wołając do Boga, Boże ratuj, i wtedy zakon wskazuje ci na krzyż Golgoty, na Chrystusa ukrzyżowanego. Jezus umarł za twoje grzechy. Wiecie, i dalej list do Galacjan ujmuje to w ten sposób, to jest 2 rozdział i wyraża się w ten sposób, to jest 16 wiersz 2 rozdziału listu do Galacjan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Widzisz, jeżeli się przerazisz swoimi grzechami w świetle zakonu, jeżeli zawołasz do Boga, On skieruje cię do Chrystusa ukrzyżowanego, który umarł za twoje grzechy. Jeżeli wyznasz swoje grzechy, jeżeli się upamiętasz I przyjdziesz do Syna Bożego i powiesz: Jezu, ratuj. On swoją krwią cię oczyści. To jest właśnie to zbawienie, to jest właśnie to usprawiedliwienie. To jest nie z uczynków zakonu, a to jest przez wiarę. Ty przez wiarę przyjmujesz to Boże usprawiedliwienie, jakie masz w Jezusie Chrystusie. I będziesz wiedzieć, to jest nie przez moje dobre uczynki. Nie, nie, nie ma takich. Ja sobie przez moje dobre uczynki nie zasłużyłem, Panie Boże, u Ciebie na żadną sprawiedliwość. A tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to tu jest właśnie napisane. Bo zbawienie rzeczywiście jest tylko w Jezusie Chrystusie. Wiecie, ten obraz, że zbawienie jest w Jezusie, on już jest w Starym Testamencie. I ta symbolika Starego Testamentu, ta typologia Starego Testamentu, ona wręcz jest fascynująca, kiedy ją odkrywamy. Ja tego tekstu nie przeczytałem, a na tym tekście zakończyłem i teraz to chcę pokazać. Właśnie, że ta symbolika jest zawarta, że przez zakon nie będzie można być zbawionym człowiekiem. Otwórzmy 5 Księgę Mojżeszową na 3 rozdziale i to jest ten tekst, na którym wczoraj zakończyłem, a którego nie przeczytałem. I tam jest opis, jak Izraelici stoją tuż przed wejściem do ziemi obiecanej, to jest 3 rozdział od 23 wiersza, Mojżesz naucza Izraela, patrzy przez Jordan na ziemię obiecaną i prosi Boga, patrzcie, o co on prosi. 23 wiersz. Zanosiłem wówczas do Pana błaganie: Panie Boże mój, zacząłeś ukazywać swemu słudze swoją wielkość i możną rękę swoją. Któryż Bóg na niebie i na ziemi dokonuje takich dzieł jak Twoje i tak potężnych czynów jak Twoje? Pozwól, proszę, niech i ja przejdę i zobaczę tę piękną ziemię, która leży za Jordanem, te piękne góry i Liban. Tak prosi Boga Mojżesz. Zwróćcie uwagę, jaką uzyskał odpowiedź. Lecz Pan rozgniewał się na mnie z powodu was, nie wysłuchał mnie i rzekł do mnie: dosyć, nie mów już do mnie o tej sprawie. Wejdź na szczyt góry Pisga i skieruj swoje oczy na zachód, na północ i na południe i na wschód i obejrzyj to własnymi oczami, gdyż Jordanu tego nie przekroczysz. To jest dziwne, prawda? Ale kiedy odkryjemy tą symbolikę, to zrozumiemy, Mojżesz nie mógł przekroczyć Jordanu. Mojżesz, przez Mojżesza został nadany zakon. Mojżesz jest symbolem zakonu, a przez zakon nie ma zbawienia. Mojżesz nie mógł przekroczyć Jordanu. Kiedy później Mojżesz umarł i władzę nad Izraelem objął jego następca Jozue, wprowadził naród izraelski, przeprowadził przez Jordan i wprowadził naród izraelski do ziemi obiecanej w ciągu 3 dni. Jozue dosłownie znaczy Jezus. Kiedy byście czytali Księgę Jozuego, zaraz w 1 rozdziale to jest opisane. Jozue to jest dosłownie Jezus. To jest starotestamentowe imię Jezusa. Tego, czego Mojżesz nie mógł dokonać przez 40 lat, nauczając zakonu, Jozue dokona w ciągu 3 dni. Bo Jozue na tym etapie jest, w tym typie biblijnym, zapowiedzią Chrystusa. Tego, czegoś nie mógł osiągnąć przez zakon, przez całe swoje życie, w Jezusie to stało się możliwe w ciągu 3 dni. Jezus wywalczył to wejście do Kanaanu dla Ciebie i dla mnie w ciągu 3 dni na krzyżu Golgoty. Wiecie, w Ewangelii Jana w 1 rozdziale na ten temat jest napisane następująco. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 17 wiersz. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. A przez zakon nikt nie może być zbawiony. Natomiast przez łaskę okazaną w Jezusie Chrystusie Panu. No dobrze, to jeżeli już jestem pod łaską, jeżeli rzeczywiście uwierzyłem w Jezusa Chrystusa i jestem już pod łaską, to Pismo nam mówi, że już wtedy nie jestem pod zakonem. Otwórzmy list do Rzymian jeszcze raz na 6 rozdziale i tam jest napisane tak, albowiem 6 rozdział, 14 wiersz. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. To jest mówione do tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Już nie jesteście pod zakonem, jesteście pod łaską. No to dobrze, to jak z tym zakonem? To znaczy już teraz jestem wolny i mogę robić co chcę. Tak? Mogę nadużywać imienia, mogę kraść, odmawiać, cudzołożyć, nie posłuchać rodziców, bo nie jestem pod zakonem, lecz pod łaską. Widzicie? Zakon to są Boże normy, Boże wymagania do człowieka. I Bóg tych norm nie obniży nigdy. Zakon to są Boże normy, Boże wymagania, jakie ma względem ciebie i mnie. I On tych norm nie obniży. Zakon musi być wykonany. Tylko w jaki sposób? To znaczy, jednak jestem pod zakonem? To znaczy, jednak zakon? Tak. Ale nie jako jarzmo, a jako przyjemność. Jako zachwyt. Jako coś, co się będzie pociągało, co będziesz robił w odruchu serca. A jak to jest możliwe? Wiecie, jest to możliwe. Zrozumiemy wtedy, kiedy zrozumiemy charakter zakonu, jego naturę, jego pochodzenie. Lepszy może wyraz charakter. O tym charakterze zakonu jest napisane w liście do Rzymian 7 rozdziale, 14 wierszu. I ten początek. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy. Zakon ma charakter duchowy. I człowiek cielesny, upadły, jest wobec duchowych spraw zupełnie bezradny. Zakon ma charakter duchowy. A tam jest dalej powiedziane, a ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Człowiek cielesny, czyli martwy duchowo, wobec duchowych spraw jest zupełnie bezradny. Nie wie, co z nimi zrobić. W ogóle nie wie, jak do nich podejść. Może zakon cię fascynować. Kiedy Izraelici po raz pierwszy usłyszeli zakon, to powiedzieli tak. Tak, wszystko wykonamy. Zakon ma coś takiego fascynującego w sobie dla człowieka cielesnego. Tak wszystko zrobię. A potem się okazuje, że wszystko tak nie zrobię. Po kolei. Zakon jest duchowy. Zakon pochodzi od Boga i on ma charakter duchowy. I dopóki będziesz cielesny, jesteś bezradny. Może cię będzie fascynował zakon, ale jesteś wobec niego bezradny. Pan Jezus powiedział to tak. Musicie się na nowo narodzić. Bez nowego narodzenia jesteś duchowo martwy i nie masz kontaktu z duchowymi sprawami. A zakon jest duchowy. On pochodzi od Boga. Mimo, że on był dla Izraela wykuty na tablicach kamiennych, ale on ma charakter duchowy. I człowiek cielesny jest wobec niego w ogóle nie wie, co ma z nim zrobić. A więc to musimy zrozumieć jako pierwsze. Nowe narodzenie powoduje, że nawiązujesz relacje z Bogiem. Te relacje są na poziomie miłości. Przyjmujesz Bożą miłość i zaczynasz Boga kochać. Tą Bożą miłość przyjęłaś w Jezusie Chrystusie i kochasz Jezusa Chrystusa. Odzajemniasz się Mu, bo On ci odpuścił grzechy, zrodził cię duchowo, dał ci swojego ducha i ty jesteś już teraz na poziomie duchowym i kochasz Jezusa Chrystusa. Masz relację z Bogiem objawionym w ciele, w Jezusie Chrystusie. Kochasz Jezusa Chrystusa. A jeżeli kogoś kochasz, to wykonujesz rzeczy, które ci się nawet wcześniej nie śniło, żebyś mógł zrobić. Jeżeli kochasz żonę, to będziesz dla niej robił rzeczy nie z przymusu, ale będziesz robił dla niej rzeczy z ochotą, z radością, wręcz będziesz zabiegał, żeby coś dla niej zrobić. Pamiętam, kiedy byłem takim chłopcem, o, może trochę starszy od ciebie, poznałem piękną dziewczynę, a mieszkała ode mnie drogą tak gdzieś pół godziny. A kiedy szedłem do niej, to ja skracałem sobie drogę przez takie wertepy. Tam była taka ścieżka, ale to wiecie, to tam mało kto chodził, także w sumie to tam to się mówiło, że była ścieżka. Ale dla mnie to nie był żaden kłopot, bo ja skróciłem sobie drogę o 10 minut dzień wcześniej. Nie było jeszcze rowerów, samochodów, motocykli, nic nie było. Chodziłem piechotą do mojej dziewczyny. I te 10 minut to było dla mnie ważne. I ta droga, te wertepy, to dla mnie nie był żaden problem. Kiedy ta dziewczyna została moją żoną. Nie dość, że nigdy wcześniej, jeszcze nim chodziłem tą drogą do mojej przyszłej żony, to nigdy wcześniej nie chodziłem tą drogą, a nigdy już później. Bo mi się nie chciało. Bo już byłem z tą moją ukochaną. Wiesz, kiedy kochasz kogoś, to jesteś gotów do ofiary, do poświęcenia. I mało tego, ty się poświęcasz i nie widzisz, że to jest poświęcenie. Jest to najcudowniejsza rzecz. I to jest miłość. Jeżeli pokochasz Boga, będziesz Mu posłuszny i wykonywał, będziesz Jego nakazy, nawet o tym nie wiedząc. Wiecie, Pan Jezus to pięknie ujął. Jeżeli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Miłość jest wypełnieniem zakonu. Ale musisz zacząć od upamiętania się. Musisz zacząć od powierzenia swojego życia Jezusowi Chrystusowi. On cię musi oczyścić, zrodzić do nowego życia. On cię musi podnieść do tego poziomu duchowego. Wtedy zobaczysz dopiero te Boże przykazania, te duchowe przykazania. One będą nagle dla ciebie nie ciężarem, nie jarzmem, ale będzie rozkoszą. Wiecie, w liście do Rzymian, znowu jeszcze jesteśmy przy liście do Rzymian, 13 rozdział. Tam jest napisane tak, 9 i 10 wiersz. Przykazania bowiem: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Odruch serca. Miłowanie Boga, miłowanie bliźniego. I będziesz wykonywał zakon na wyższym poziomie. W Nowym Testamencie nie ma systematycznej nauki zakonu, tak jak jest w Starym Testamencie. W Starym Testamencie dwa razy występuje zakon spisany od A do Z. W Nowym Testamencie tego nie ma. Występują te przykazania oderwane, ale nie ma systematycznej nauki zakonu. Ale kiedy pokochasz Boga, wtedy będziesz wykonywał zakon na wyższym poziomie. Choćby to pierwsze przykazanie, które tam mówi, żeby otwieram sobie teraz. Choćby to pierwsze przykazanie, które nam mówi: Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Izraelici znali Boga jako Boga Jahwe. Kiedy Jezus jest Twoim Panem, Bóg staje się Twoim Ojcem. To jest coś znacznie więcej, to jest nieskończenie większe poznanie, niż Izraelici znali Boga jako Boga Jahwe. Bóg będzie dla Ciebie Ojcem. I tak kolejne przykazania, kiedy Bóg jest Twoim Ojcem, to do głowy Ci nie przyjdzie, żeby Go wyobrażać sobie w postaci jakiejś figury, czy obrazu, czy jakiegoś posążka. Znam osobę, która się nawróciła, to była już starsza osoba. I kiedyś nas zaprosiła do swojego domu. I jak żeśmy weszli do jej domu, to były takie prostokąty. Coś wisiało na ścianie. I teraz tego nie było. I ona taka trochę była zażenowana, jakby patrzyły po tych ścianach i takie same prostokąty i kwadraty. I ona mówi: no wiecie, bo Tak to będzie, dopóki nie będzie malowane mieszkanie. Ona zrozumiała, że te świętości, które miała, to było bałwochwalstwo. I ona to zdjęła. W sposób naturalny. Nikt tego nie mówi. Ona pokochała Boga żywego. I ona to zrobiła. I w ten sposób dla Ciebie drugie przykazanie będzie. Kiedy poznasz Boga w Jezusie Chrystusie, będziesz wyrażał miłość do rodziców przez szacunek, przez posłuszeństwo. To będzie naturalnym odruchem. Kiedy poznasz Boga, wtedy zrozumiesz sabat. Wiecie, dla Izraelitów sabat to był fizyczny odpoczynek. To był fizyczny odpoczynek. Tu w piątej Mojżeszowej to jest uzasadnione. Pamiętajcie, kiedy będziecie odpoczywali, że byliście niewolnikami w Egipcie, a Bóg was wyprowadził możną ręką z tej niewoli. Kiedy jesteś w Jezusie Chrystusie, sabatem jest Jezus Chrystus. Wszedłeś do odpoczynienia. Tak jest napisane w liście do Hebrajczyków. Wypełnił się ten symbol sabatu starotestamentowego. Ta zapowiedź odpocznienia dla ludu Bożego. Kiedy jesteś w Jezusie Chrystusie, twoim sabatem, twoim odpocznieniem jest Chrystus. To jest niezwykłe. Zrozumiesz to. Wiecie, sabat jest jedynym przykazaniem w Nowym Testamencie, o którym jest powiedziane, niech was nikt nie sądzi z powodu sabatu. To jest niesamowite. Kiedy jesteś w Chrystusie, ten starotestamentowy sabat wypełnił się, masz odpoczynienie w Jezusie Chrystusie. Już nie będziesz się starał, na czym polega to odpocznienie. Będziesz wiedział, że Cię Pan Jezus wyprowadził z niewoli Egiptu. Już mówiłem o tej symbolice Egiptu, czyli Cię wyrwał z niewoli diabła. Jesteś już w rękach innego Pana. Twoim Panem jest Jezus Chrystus. I ta zapowiedź tej wolności, jaka była w sabacie, teraz jest w Ciebie, Jezusie Chrystusie. Wiecie, i tak po kolei byśmy mogli rozpatrywać kolejne przykazania. Niektóre przykazania są na niesłychanie wyższym poziomie. Na przykład takie przykazanie nie kradnij. Dla Izraelity było po prostu nie kradnij. A jak jesteś chrześcijaninem, to jest troszeczkę więcej. W liście do Efezjan jest powiedziane, kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. To jest wyższy poziom przestrzegania tego przykazania niż w Starym Testamencie. W Starym Testamencie było tylko nie kradnij. A tu jest powiedziane, nie kradnij, staraj się zapracować, żebyś miał możliwość pomóc komuś innemu. W Starym Testamencie było nie cudzołóż, czyli zakaz kontaktów fizycznych, seksualnych. Natomiast w Nowym Testamencie to przykazanie jest podniesione na niebotycznie wysoki poziom. Pan Jezus powiedział, kto z pożądliwością patrzy na niewiastę i pożąda je, już z nią cudzołoży. Dla Izraelity takiego przykazania nie było na takim wysokim poziomie. A więc widzisz, my te przykazania odnajdujemy, ale one już dla nas nie są jarzmem, a są dla nas czymś rozkosznym, czymś przyjemnym, bo kochamy naszego Pana, bo znamy Boga. I wiecie, kiedy ty będziesz wykonywał te wszystkie rzeczy, do głowy ci nie przyjdzie, że Panie Boże, zbaw mnie, bo mi się udało to i to i tamto zrobić. Nie! Raczej powiesz, Panie Boże, dzięki Ci za zbawienie, a teraz chcę Ci być posłuszny. Chcę Ci okazać miłość przez posłuszeństwo. I to jest właśnie to, ta różnica między jarzmem zakonu, a tą rozkoszą życia w Jezusie Chrystusie. Wiecie, dla Izraelitów zakon był drogą. Popatrzcie się, końcówka tego 35 rozdziału. Starajcie się więc czynić tak, jak rozkazał wam Pan, wasz Bóg. Nie zbaczajcie ani w prawo, ani w lewo. Idźcie dokładnie drogą, jaką wam nakazał Pan, wasz Bóg, abyście zachowali życie, aby się wam dobrze powodziło i abyście długo żyli w ziemi, którą posiadacie. Widzicie? Starajcie się, starajcie się, starajcie się, starajcie się czynić tak, jak wam rozkazał Pan. Idźcie dokładnie drogą. Zakon Zakon mówił idźcie, ale nie dawał ci siły, ale nie dawał siły. Zakon mówił idź, rób, ale nie dawał siły. W Nowym Testamencie drogą jest Jezus Chrystus. Pan Jezus nie mówi idź. Pan Jezus mówi chodź. Chodź za mną. On jest drogą. On cię nie pozostawi na tej drodze samego. Pan Jezus ci mówi chodź za mną. Jesteś z moich owiec. Słuchaj mojego głosu. A ja będę z tobą i będę cię wspierał. Będziesz czerpał z mojej mocy. Jezus jest drogą, ale On jest źródłem mocy do życia zwycięskiego. To będzie życie Jezusa w tobie. Czy to nie jest cudowne? Czy masz już takie życie? Czyś już poszedł tą drogą? Jeżeli nie, dzisiaj, teraz, na tym obozie możesz rozpocząć tą drogę. Za Panem, z Nim, oddając Mu swoje życie. I doznać tej rozkoszy, tej chwili takiej rozkosznej, kiedy będziesz wiedzieć, jestem w ręku Boga. Usprawiedliwiony krwią Chrystusa. Jestem w Jego mocy. Już zakon nie jest dla mnie jarzmy. Słucham dobrego pasterza. Pokazuję mu miłość. A on mnie wspiera swoją mocą. To jest piękne życie. Życie, które prowadzi Boga do wieczności.